Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak dzisiaj jesteśmy w trochę nowym kościele, a właściwie odnawiającym się, jeśli chodzi o budynek, i trochę nowym kościele, jeśli chodzi o papieża, bo zupełnie niespodziewanie jesteśmy już w czasach innej głowy kościoła, innego papieża. Bogu dzięki za to, jaką drogą Duch Święty prowadzi Kościół. Zadano mi w innej grupie na wieczór zesłania Ducha Świętego taką konferencję pod tytułem Jak Duch Święty prowadzi Kościół na przykładzie właśnie zmiany papieży. To jest bardzo ciekawy i bardzo ważny temat. Ale dzisiaj mamy inny, równie ciekawy i równie ważny temat: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To już szóste nasze błogosławieństwo, szósty drogowskaz. I nie wiem, jak wy to myślicie, ale ja myślę, że to jest jeden z tych drogowskazów, przy którym każdemu serce bije jakoś bardziej, jakoś inaczej. Bo zawsze wtedy, kiedy jest mowa o sercu, to coś jest w nas wewnętrznie poruszane. A zwłaszcza jeśli jest mowa o sercu czystym. Więc może najpierw wyjaśnijmy sobie, co to jest to serce. Bo różnie je rozumiemy, prawda? Serce to na pewno jest organ, narząd, który pompuje naszą krew. Ale nie w tym sensie będziemy o sercu mówić. Nie? To na jakichś takich zajęciach z kardiologii to by o to szło. Serce w takim potocznym znaczeniu, kiedy mówimy na przykład kocham cię z całego serca, no to wyraża to miłość, pewne uczucie też, pewną postawę również. Ale serce w znaczeniu biblijnym ma jeszcze głębsze znaczenie i o takim znaczeniu dzisiaj będziemy rozważać. W znaczeniu biblijnym serce to jest, jakby to powiedziała święta Faustyna Kowalska, najtajniejsza tajnia człowieka. Czyli coś, co mamy w sobie najgłębiej. Serce to jest ta przestrzeń wewnętrzna w nas, duchowa, w której są wszystkie nasze myśli, pragnienia, dążenia, motywacje, to, co jest w nas najgłębiej, jakby taki rdzeń tego, kim jesteśmy. Coś, co nosimy w sobie zawsze i co może być też najpiękniejszą jakąś taką przestrzenią w nas. Kiedyś, kiedy mówiliśmy o sumieniu, to też w tym sensie mówiliśmy o sercu. Nie? Sumienie jest związane z sercem, czyli tą najgłębszą głębią w nas. I tutaj serca nie rozumiemy tylko jako przestrzeni uczuć, ale jako właśnie centrum naszej osobowości, naszej duchowości, naszego życia duchowego i psychicznego. I jako głębie też życia wewnętrznego, duchowego. Ale mamy też w tym stwierdzeniu błogosławieni czystego serca, mamy ten dodatek, albowiem oni Boga oglądać będą. I to musimy brać razem. Zobaczcie, to jest w czasie przyszłym. Albowiem oni Boga oglądać będą, ale z całkowitą pewnością to będą. I dlaczego to jest w czasie przyszłym? Czy my nie pragniemy oglądać Boga? Nie chcielibyście poznać Boga tak całkiem? Wszystko o Nim wiedzieć? Myślę, że każdy z nas chce. A dlaczego nie poznajemy? No bo zdarzył się w raju dramat. I właśnie to, że nie oglądamy Boga, to jest to, co straciliśmy przez grzech. Bo kiedy czytamy opis raju, później opis grzechu pierworodnego, no to wiemy, że Bóg żył w raju w takiej bliskości z ludźmi, że rozmawiali z Nim twarzą w twarz. że spotykali się z Bogiem, też to tak jest poetycko piękne, pięknie powiedziane, w porze popołudniowego powiewu wiatru. Wyobrażacie sobie, czym na pustyni jest popołudniowy powiew wiatru, jeszcze kiedy znajduje się człowiek na oazie, w oazie. To jest coś najpiękniejszego, najprzyjemniejszego, co może człowieka spotkać. I w tym najpiękniejszym momencie człowiek spotykał się ze swoim Bogiem i widział Go twarzą w twarz i znał Boga, a Bóg znał człowieka. I to przebywanie było istotą raju. I kiedy następuje grzech pierworodny, tracimy to, co jest istotą raju, czyli przebywanie człowieka z Bogiem. Dodam jeszcze, że to jest przebywanie pełne takiego miłosnego poznania, bo w tym poznaniu jest szczęście, jest pokój, jest radość i w tym poznaniu z raju jeszcze przed grzechem absolutnie nie ma mowy o jakimkolwiek lęku. Lęk pojawia się w momencie, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że zgrzeszył. I właśnie lęk wprowadza w nas w doświadczenie Boga i lęk zabiera znajomość Boga. Bo w momencie, kiedy człowiek zgrzeszył, nagle przestał wiedzieć, że Bóg jest nieskończonym miłosierdziem i że Bóg przebacza i dlatego się przed Bogiem ukrył. Moment grzechu to jest moment zaciemnienia, zupełnego zaciemnienia obrazu Boga. I to jest bardzo ważne dla naszego dalszego rozważania. I też różnego rodzaju wewnętrzne rozdarcia, jakie my teraz też w sobie mamy, jakie doświadczamy, różnego rodzaju wewnętrzne walki, to w gruncie rzeczy to jest ciągle walka o to, aby widzieć Boga, aby poznawać Boga taki, jakim On jest. I jeśli coś nam w tym przeszkadza, to przeszkadza nam grzech, nasza skłonność do grzechu albo lęk i wypaczony obraz Boga, który jest oczywiście skutkiem grzechu. I te skutki grzechu w sobie też nosimy. Wiemy jednak, że Bóg już w raju zapowiada, że znowu będzie ktoś, kto będzie Go znał twarzą w twarz, kto nigdy nie podda się wpływowi grzechu. Znamy tę zapowiedź, kiedy Bóg mówi do złego ducha w postaci węża: wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Wiemy oczywiście, że chodzi o Maryję i jej niepokalane serce. To Maryja jest tą, która zna Boga. I nigdy to poznanie Boga, nigdy ta czystość niepokalanego serca Maryi nie zostanie dotknięta przez grzech. Dlatego Maryja zna Boga całe życie. Zawsze. Co nie znaczy, że wszystko rozumie. Ale ma inną relację z Bogiem. Piękniejszą. I cała historia zbawienia, tak jak ją mamy opisaną w Biblii od pierwszego zdania do ostatniego, od tego, że na początku był chaos, do wołania Maranata z Apokalipsy, to w całości jest opis historii zbawienia, a historia zbawienia to jest historia Boga, który podejmuje wszelki możliwy wysiłek po to, aby człowiek Go poznał i Jemu na nowo zaufał. I aby to poznanie doprowadziło człowieka do nawrócenia. I wymyśla też Bóg sposób, w jaki nam tę możliwość nawrócenia pełnego, stałego i całkowitego przylgnięcia do Niego może dać. I jest to oczywiście całe wydarzenie związane z Jezusem, z wcieleniem, cała historia Paschy. I nowe narodzenie nas w Jezusie Chrystusie, przez Jego mękę, przez Jego krew. To nam może przywrócić oczy serca, oczy duszy. Wiemy też, że cały Stary Testament niesie ze sobą takie przeczucie, że tylko człowiek czysty może widzieć Boga. I czysty nie w sensie wykąpany, tylko czysty w sensie takim duchowym. Aczkolwiek Izraelici też wiele uwagi przywiązują do tej tak zwanej rytualnej czystości, ale z czasem Bóg im wypomni, że się tym brzydzi, że to w ogóle nie o to chodzi. Natomiast znamy wołanie ze Starego Testamentu. Biada mi, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach. Tak się modli Jeremiasz. To jest Mojżesz, który boi się, który spotyka się z Bogiem twarzą w twarz, ale my też gdzieś wiemy i czujemy, że to twarzą w twarz to nie jest to samo, co w raju. To jest jakaś niezwykła bliskość, jaką Mojżesz zostaje z Bogiem obdarzony, ale to nie jest widzenie twarzą w twarz tak w dosłownym znaczeniu tego słowa. Znamy wołanie proroka, który zobaczył tylko plecy Boga, a bał się, że umrze, bo widział Boga. Gdzieś jest w Izraelu to przeczucie, że tylko człowiek czysty, naprawdę czysty wewnętrznie, z czystym sercem, z czystym sumieniem, może oglądać oblicze Boga. I teraz, jak Bóg na to pragnienie odpowiada? W jedyny możliwy dla nas sposób, żebyśmy mogli Boga poznać, następuje moment wcielenia. Przychodzi na ziemię Jezus i mówi o sobie wyraźnie: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Filipie, jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. I zobaczcie, jaki w tym jest ogrom Bożego miłosierdzia. Bóg wie, że my nie jesteśmy w stanie przemienić swojego serca na tyle, aby go zobaczyć, aby go poznać. Dlatego uniża się do tego stopnia, że staje się człowiekiem, przyjmuje całą słabość ludzkiej natury na siebie, po to, żeby nam przez swoje czyny, przez swoje postawy, przez swoje słowa, przez dzieło odkupienia pokazać, jaki jest Bóg, abyśmy mogli Go zobaczyć tyle, ile jesteśmy w stanie tutaj na ziemi rozeznać. Ale to rozeznanie nie jest dla każdego równe. I Bóg nikomu nie ogranicza rozeznania. Natomiast to rozeznanie, to poznanie Boga nawet w Jezusie zależy od nas. Od tego, na ile będziemy rzeczywiście troszczyć się o to, aby być ludźmi czystego serca. I teraz, co to znaczy mieć to serce czyste? Najczęściej, kiedy ludzie słyszą stwierdzenie błogosławieni czystego serca, mają na myśli wszelkie przewinienia, grzechy, niedoskonałości, słabości związane z przestrzeganiem 6 i 9 przykazania oraz ze wszystkim, co się łączy ze sferą seksualności i erotyki. I owszem, to również dotyczy tej sfery i jest bardzo ważne, bo kto jakby kala ciało swoje albo kogoś innego, nie jest osobą, która ma czyste serce, bo nie ma w tym miłości. Ale nie to jest najważniejsze, bo w czystości, o której jest mowa w tym przykazaniu, chodzi o wiele, wiele więcej. Chodzi właśnie o to nasze najgłębsze miejsce wewnątrz nas. I posłuchajcie, co czytamy w 7 rozdziale Ewangelii według świętego Marka. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im: i wy tak niepojętni jesteście. Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem człowieka, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Tutaj Pan Jezus odnosi się do tego, że Żydzi uważali, że są pokarmy, które są nieczyste, dlatego nie wolno ich spożyć, bo człowiek stanie się nieczysty. No i Pan Jezus tłumaczy jak dzieciom, że to jest nierealne, no bo pokarm się wprowadza do żołądka, nie do serca. A chodzi o serce. I rzeczywiście, tak jak tutaj Pan Jezus mówi, On wymienia cały szereg grzechów, słabości, niedoskonałości, pożądliwości. Bo kiedy skłonności do tych złych rzeczy nosimy w sobie, to one mieszkają głęboko w nas. Rzeczywiście głęboko w naszym sercu. I jeśli nie potrafimy nad nimi zapanować, to one będą rodziły w nas konkretne czyny i postawy i słowa. I jakie? Wymienia Pan Jezus. I tu jest całe bogactwo tego. Począwszy od myśli. Bo w myśli jakby wszystko się poczyna. Kiedy człowiek podąża za myślą, czy w myśli rozważa coś, co jest złe, to za tym pójdzie, jeśli nie utnie tej myśli na samym początku. Mówi Pan Jezus tutaj o różnego rodzaju pożądliwościach. Mówi o pysze, która jest grzechem głównym, z którego rodzą się wszystkie inne grzechy. To jest to, co my nosimy w swoim wnętrzu. I każdy z nas, każdy, jak jeden mąż, nosi w sobie skłonność do tych rzeczy. Jeśli ktoś uważa, że takiej skłonności w sobie nie ma, to znaczy, że w ogóle siebie jeszcze nie poznał. Każdy z nas. A jeśli tych skłonności nie zauważamy, to albo siebie jeszcze nie poznaliśmy, albo nie znaleźliśmy się w sytuacjach skrajnych. Bo często, kiedy życie się toczy tak normalnie, człowiek nad sobą pracuje, to jakby te skłonności nie odzywają się we wnętrzu, siedzą cicho. One się odzywają, kiedy przychodzą sytuacje skrajne. Ale je w sobie mamy. Czy ich musimy słuchać? Nie. Ale musimy mieć świadomość tego, że nosimy w sobie takie skłonności. Dlatego święty Paweł w jednym z listów pisze: kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. I dlatego Pan Jezus tutaj jako te złe skłonności wylicza między innymi pychę i głupotę. Bo pycha to jest brak poznania siebie. I pełna głupoty zgoda na to, że inni mogą mieć problemy, ale ja, luzik, wszystko mam załatwione. Głupszego stwierdzenia nie może być. Czy te skłonności już czynią nas nieczystymi? Na mocy sakramentu Chrztu Świętego nie. To jest jak taka, trochę jak taka rana, którą w sobie nosimy, pewne słabe punkty. Ale nie musimy za tymi słabymi punktami iść. I to się nazywa praca nad czystością serca. Czyli po prostu taka praca wewnętrzna, praca nad sobą. I tutaj jakby kłania nam się cały dział teologii życia wewnętrznego i ascetyki chrześcijańskiej. Mamy te skłonności i będziemy je mieć do końca życia. I trzeba być tego świadomym. Nawet ktoś, kto prowadzi głębokie życie mistyczne, nie jest takich skłonności pozbawiony. One są uśpione, ale nie znaczy, że się nigdy nie odezwą, że nigdy nie przyjdą pokusy, że nigdy to człowieka nie zaatakuje, czy że człowiek nie może zgrzeszyć. Również człowiek najbardziej święci te życie prowadzący na ziemi może w każdej chwili zgrzeszyć. Dlatego Kościół jest mądry i dlatego Kościół nikogo nie ogłasza świętym za życia. Dopiero po śmierci. Bo dopiero moment śmierci sprawia, że już na pewno nie pójdę za tymi skłonnościami, które w moim wnętrzu są. Ale człowiek może też całe życie za nimi nie iść. Tylko nie może być głupi i myśleć, że ich nie ma. Bo jak człowiek myśli, że czegoś nie ma, to wtedy traci czujność. Tak? Musimy mieć tego świadomość. Ale daje nam Bóg przez Kościół, przez objawienie, przez Słowo Boże cudowne narzędzia do pracy nad tym, żeby nasze serce, pomimo gdzieś tam głęboko w nas tkwiących tych skłonności, naprawdę pozostało czyste i abyśmy naprawdę mogli Boga poznawać już tu na ziemi i ostatecznie ujrzeć Go twarzą w twarz i w tym spotkaniu twarzą w twarz pozostać na wieki. I jakie to są środki? Wspomniałam o czymś takim, co nazywamy pracą nad sobą. I jednym z bardzo ważnych elementów tej pracy nad sobą jest praca nad sferą własnych myśli i nad własną wyobraźnią. To są i nad emocjami, to są takie bardzo istotne i bardzo ważne sfery. I gdzie wędrują nasze myśli, wyobraźnia, to zależy od nas. Nawet kiedy przychodzą pokusy, to ode mnie zależy, co z tym zrobię, bo mamy wolną wolę. Tylko trzeba mieć tego świadomość, że nie wszystkie myśli są dobre. Musimy żyć refleksyjnie i przyjrzeć się swoim myślom. Jakie te myśli się we mnie rodzą? Kiedy na przykład rodzą się we mnie myśli pełne lęku? Kiedy rodzą się myśli, w których oskarżam? Co z nimi robię? Kiedy rodzi się myśl, w której osądzam kogoś? Co z nią robię? Tak samo z uczuciami. Uczucia nie mają żadnej wartości moralnej. Dlatego jest rzeczą nawet niewłaściwą mówić, że mam złe uczucia. Mogę mieć trudne uczucia, ale nie złe, bo nie ma złych i dobrych. Są trudne, nieprzyjemne albo przyjemne. Nie ma złych i dobrych. Złe i dobre jest tylko to, co z tym uczuciem albo pod jego wpływem uczynię. Tak samo z myślą. Bo jeżeli zjawi się w mojej głowie myśl, która będzie oskarżać kogoś, nie wiem, tu Krzysiu ładnie siedzi, nie? I zjawi mi się myśl, że no, nie wiem, przepraszam Krzysiek, ja tak nie myślę, nie? Że Krzysiek to jest w ogóle skończony wariat. To jest myśl, która przyszła, nie wiadomo skąd. Znaczy do mnie nie przyszła, ja tylko daję przykład. I teraz, co ja pod wpływem tej myśli zrobię? Znając to, że mam w sobie takie skłonności, że takie myśli mogą się zjawiać, no to mogę sobie pomyśleć, nie, to absolutnie nie jest prawda. Panie Boże, błogosław Krzysiowi. Wtedy w tej myśli nie ma niczego złego. Bo też nie mamy wpływu na to, jakie myśli do nas przychodzą. Przynajmniej nie zawsze. Nie? Tak samo mogą się rodzić uczucia. Na przykład niechęci. Nie wiem, czy wy tego doświadczyliście, ale mnie się czasami zdarzało, że widzę człowieka pierwszy raz i po prostu mnie trafia, jak go widzę. No, działa mi na nerwy. Gość albo gościuwa. To, że działa, nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, co ja pod wpływem tego, że działa mi na nerwy, zrobię. Czy się odwrócę na pięcie i ignoruję człowieka, czy się uśmiechnę, podejdę i przywitam. Na przykład. Nie mamy wpływu na to, co się w nas rodzi, ale mamy wpływ na to, co z tym robimy. I to po prostu wymaga naszej pracy. Tak samo jak nie mamy wpływu na to, jakie się w nas rodzą myśli lub uczucia w relacji z Panem Bogiem. Że ktoś może czuć się w relacji z Panem Bogiem na przykład tak grzeszny, że zaczyna myśleć, że Pan Bóg go odrzucił, albo zaczyna myśleć, że w ogóle jest po prostu taki wspaniały i tak święty i doskonały, że nawet Pan Bóg musi mu oklaski złożyć. Nie mamy wpływu na te myśli, ale mamy wpływ na to, co z tym zrobimy. Bo kiedy przychodzą myśli pełne rozpaczy, można wzbudzić akt ufności. Działam przeciw tym myślom. Kiedy rodzą się myśli, w których czuję, że się zaczynam wynosić nad innych, warto sobie przypomnieć jakiś swój grzech i chociaż już jest przebaczony, jeszcze raz zrobić akt żalu. I uzmysłowić sobie, że nie, 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 nie. Że taki siódmy cud świata to znowu ze mnie nie jest. To się nazywa walka duchowa. Walka wewnętrzna. I jest to walka o czystość mojego serca. I im szybciej człowiek zacznie obserwować swoje myśli, swoje uczucia i tak właśnie działać, tym szybciej zaczyna walkę o dobre serce swoje. Bo jeśli tego nie uchwyci na początku, no to będzie coraz trudniej. Dalej ważne jest też to, żeby nie chodzić w życiu z poranionym sercem. Bo różne zranienia, które w sobie nosimy, są znowu tym słabym punktem, który sprawia, że się skupiamy na sobie, a nie na Bogu. I to nie jest wstyd, że człowiek ma poranione serce. Jesteśmy krusi, ludzie wokół nas też są krusi. I będziemy się ranić i inni będą nas ranić, a my będziemy ranić innych, czasem nawet nieświadomie. Ale chodzi o to, żeby mieć tyle pokory w sobie, żeby prosić o uzdrowienie serca. A jak nie wiemy, czemu nas coś boli, to prosić: Panie Boże, pokaż mi. I pozwólcie, że podzielę się pewnym swoim doświadczeniem. Przez wiele lat, 20 albo więcej, zwłaszcza kiedy przeżywałam jakieś rzeczy trudne, dręczył mnie jeden, zawsze taki sam sen. Że zasypiam i w pomieszczeniu, w którym mieszkam, wszędzie są kłębowiska węży i żmij. A ja się potwornie boję tych gadów. Że nie wiem, jest doniczka z kwiatem i z tego kwiata się spuszczają te węże. Biorę szklankę z herbatą, do ust nic nie ma, podnoszę szklankę, a tam kłębowisko węży. Ja byłam zawsze sparaliżowana po takim śnie i przerażona. I nikt nie umiał mi wytłumaczyć, skąd się to bierze. Już nawet poprosiłam już tutaj w Gdańsku księdza spowiednika, że może by mnie umówił z egzorcystą, żeby się nade mną pomodlił. Bo ja myślałam, że to jest jakieś takie demoniczne źródło. No z czym by wam się wąż kojarzył, nie? Ale kiedyś na adoracji przyszło mi do głowy, żeby poprosić Matkę Bożą, żeby mi pokazała źródło tego. Nie? Żeby mi pokazała źródło. No i tak poprosiłam i długo nie czekałam. Wiecie, mama to wszystko załatwia szybko. I za chyba 2 czy 3 dni przypomniało mi się tak ni stąd, ni z owąd. Taki obrazek z dzieciństwa, jak byłam taką dziewczynką 7, może 8-letnią, jak rodzice kupili telewizor, oczywiście byli mądrzy i nie wszystko nam pozwalali oglądać. I był jakiś film wieczorem i oczywiście nas położyli spać, ale myśmy z bratem wstali i przez szparę w drzwiach oglądali. A to był film o jakichś mumiach egipskich, jakichś odkrywcach i była właśnie taka scena, że ten jeden z tych odkrywców odkrywa właśnie takie naczynie, a tam wyskakuje takie kłębowisko węży i żmij. I po prostu w dziecko się to wryło, w psychikę dziecka. I wiecie, kiedy to minęło? Kiedy już jako osoba przecież dorosła wyspowiadałam ten dziecięcy grzech nieposłuszeństwa. Jak ręką ognią, minęło chyba z 7 lat, 8. Nigdy to już do mnie nie wróciło. Nie? Trzeba prosić o uzdrowienie. Ono w taki czy w inny sposób do nas przyjdzie. Tylko prosić. Dalej nasze czyste serce będzie budowało oczywiście życie sakramentalne. Częsta, regularna. Dobra spowiedź. Częsta, regularna i dobra. Dlaczego regularna? Żeby nie chodzić, bo mam ochotę. Tylko sobie to zaplanować, że na przykład spowiadam się raz w miesiącu albo spowiadam się co 2 tygodnie i pilnować tego jak zegarka. Samo posłuszeństwo postanowieniu będzie pomagało. Ta spowiedź nie musi być długa. Nie trzeba opowiadać pół świata. Najlepiej mieć stałego spowiednika. Krótko, konkretnie, na temat, często i regularnie. I wtedy człowieka niesie łaska. I co jeszcze daje taka spowiedź? Daje coraz większą wrażliwość duchową, coraz większą wrażliwość sumienia. Taką wrażliwość, że człowiek nie da rady żyć z grzechem, bo go zamęczy przez pół dnia. I taka wrażliwość sumienia jest wielką łaską. I ona stoi na straży tego czystego serca. Oczywiście ważna jest codzienna medytacja Słowa Bożego. Zgodnie z zasadą codziennie, wiernie, wytrwale. Choćby kilka minut, bo życie może się układać różnie. I każdy z nas ma takie dni, gdzie może posiedzieć godzinę, a będzie miał takie dni, że posiedzi 7 minut, bo więcej nijak nie da rady. Ale niech to będzie codziennie. Nawet jakby to miały być 3 minuty, bo się wszystko tak w życiu kotłuje, że nie ujedziesz inaczej, ale codziennie. I nie słuchanie 7. konferencji jakiegoś księdza z internetu. To nie jest Słowo Boże, to są słowa księdza. Słowo Boże mamy w Biblii. I nie mylmy, że jak ktoś czyta, nie wiem, Lęczewską, niech czyta, to nie ma w tym nic złego. Ktoś czyta Dzienniczek Faustyny, niech czyta. Ale to nie jest Słowo Boże. Słowo Boże zaczyna się pierwszym zdaniem Starego Testamentu, kończy ostatnim Apokalipsę świętego Jana i nic poza tym. Wszystko inne to jest komentarz. Wskazany, potrzebny, dobry, w odpowiedniej ilości, nie za dużo. Bo w co możemy wejść? W obżarstwo duchowe, które jest grzechem, jest nieczystością wewnętrzną. We wszystkich musi być zachowany zdrowy umiar. Potrzebna jest nam też zdrowa asceza. Takie zdrowe wyrzeczenie, nie? Nie tylko od jedzenia. Nie? Bo można się ciasteczkami zajeść na śmierć. A przy okazji człowiek sobie duszę zaje. A można jeść jedno ciasteczko na tydzień, ale tylko takie. I musi mieć wyrafinowany smak. I to jest kolejny grzech. Bo grzech obżarstwa, znaczy nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu dokładnie, ma dwa oblicza. Albo obżarstwo, albo smakoszostwo. Nie? Jak nie ma tego typu kawy, tego najlepszego, który najbardziej lubię, to ja nie piję. Nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. I konieczne jest też takie życie na co dzień w takiej postawie refleksyjności. Nie? A w tym nie będzie nadużycia mediów, nie skrolowania telefonu w kółko. I znalazłam taką ładną wypowiedź, nawiązującą do sentencji świętego Jana od Krzyża, dotyczącą serca i rozproszenia. Kiedy święty Jan od Krzyża radził tak: nigdy nie rozpraszaj serca, nawet na najmniejszą chwilkę. Chodzi o to, aby czuwać. Możemy powiedzieć także, aby trwać w Bożej obecności, bo ona chroni nas od upadku. Rozproszenie serca, zwrócenie pragnień ku rzeczom może odwrócić naszą uwagę od Boga i sprawić, że będziemy pokładać nadzieję, naszą radość w rzeczach, a nie w Bogu, nie w Jezusie. Niekiedy możemy nawet sobie tego nie uświadamiać. Nie chodzi o to, aby w ogóle nie korzystać z tego, co daje nam świat, na przykład z piękna przyrody, wiedzy czy nowych technologii. Chodzi jedynie o to, aby służyło nam to w poznawaniu Boga, wypełnieniu naszych codziennych zadań. To innymi słowy określił święty Ignacy Loyola. Wszystkiego używać o tyle, o ile. Czyli korzystam ze wszystkiego o tyle, o ile pomaga mi to żyć w obecności Bożej. A jak zaczyna przeszkadzać, to aut. I to jest najprostsza droga. I im szybciej następuje ten aut, tym jest łatwiej. Bo jak się człowiek do czegoś przywiąże, no to potem strasznie boli. I pozwólcie jeszcze, że przeczytam jedną myśl z świętego Jana Pawła II. Mieć serce czyste to być nowym człowiekiem przywróconym przez odkupieńczą miłość Chrystusa do życia w komunii z Bogiem i z całym stworzeniem. Czystość serca jest przede wszystkim darem Boga. Przysposabia do widzenia Boga twarzą w twarz w wymiarach wiecznej szczęśliwości. Dzieje się tak dlatego, że już w życiu doczesnym ludzie czystego serca potrafią dostrzegać w całym stworzeniu i w wydarzeniach swojego życia to, co jest od Boga. Potrafią niejako odsłaniać boską wartość. Błogosławieństwo skazania na górze wskazuje nam niejako na całe bogactwo i całe piękno stworzenia i wzywa nas, abyśmy mieli odkrywać we wszystkim to, co od Boga pochodzi i do Niego prowadzi. Wysiłek ten jest jednak wsparty łaską Bożą. I dlatego całe życie musimy toczyć bój o to, aby nie tylko żyć w łasce uświęcającej, ale abyśmy, uwaga, coraz bardziej żyli w łasce. Żeby łaska nas niosła, żeby łaska Boża w nas zwyciężała. A łaska będzie w nas zwyciężać tylekroć, ilekroć będziemy zwracać się do Boga ze wszystkim. Podejmować tą pracę nad sobą. I dostajemy jeszcze jedną pomoc. Już mówiłam o sakramentach, o Słowie Bożym. Oczywiście modlitwa, adoracja. To wszystko jest ogromna pomoc. Ale jeszcze jest pomoc w osobie Maryi. Ona zachowała tą czystość serca, więc ona wie, jak się o to troszczyć. I znowu to wszystko, co mówiłam tutaj, to są pewne ogólne rady. Ale każdy z nas ma szczególną drogę. Bo każdy z nas jest inny. I dlatego warto Maryję pytać na co dzień, jak się o tą swoją czystość serca zatroszczyć. Jak nad sobą pracować. Ona na pewno podpowie. Na pewno poprowadzi tą drogą i w tym kierunku. I jeszcze jeden wymiar niezwykle ważny. To jest skrucha serca. I to wszystko, co jest związane z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. I już na sam koniec, krótki fragment z encykliki świętej pamięci papieża Franciszka, tej o sercu Jezusa, o miłości ludzkiej i Bożej w serca Jezusa Chrystusa. To rozdział nosi tytuł Skrucha. Niepohamowane pragnienie pocieszania Chrystusa, które ma swój początek w bolesnej kontemplacji tego, co On wycierpiał dla nas, karmi się także szczerym przyznaniem się do naszych zniewoleń, przywiązań, braku radości w wierze, próżnych dążeń i poza konkretnymi grzechami do niedopasowania naszego serca do Jego miłości i planu. Jest to doświadczenie, które nas oczyszcza, ponieważ miłość potrzebuje oczyszczenia przez łzy, które ostatecznie pozostawiają nas bardziej spragnionymi Boga i mniej skupionymi na sobie. Widzimy więc, że im głębsze staje się pragnienie pocieszania Pana, tym bardziej pogłębia się skrucha wierzącego serca. I nie jest to poczucie winy, które obala na ziemię. Nie jest to skrupulatność, która paraliżuje, lecz dobroczynne ukłucie, które pali wnętrze i uzdrawia. Ponieważ serce, widząc swoje zło i uznając siebie za grzesznika, otwiera się, przyjmuje działanie Ducha Świętego, żywej wody, która porusza je, sprawiając, że łzy spływają po twarzy. Nie oznacza to użalania się nad sobą, do czego często jesteśmy kuszeni. Płakać nad sobą to poważnie żałować, że zasmuciliśmy Boga grzechem. To przyznać, że zawsze jesteśmy dłużnikami, a nigdy wierzycielami. Jak kropla drąży kamień, tak też i łzy powoli drążą zatwardziałe serca. W ten sposób jesteśmy świadkami cudu smutku, dobrego smutku, który prowadzi do łagodności. Skrucha jest nie tyle owocem naszej sprawności, lecz łaską. I jako taka musi być wyproszona na modlitwie. Jest to proszenie o ból wespół z Chrystusem pełnym boleści, o udrękę serca z Chrystusem udręczonym, o łzy i mękę wewnętrzną z powodu tak wielkiej męki, którą Chrystus wycierpiał za mnie. A ojcowie Kościoła uczyli, że bez skruchy serca nie ma czystości serca. Amen.